Tragédia Smoleńska to temat naszego spotkania, a naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu 9 kadencji, były minister obrony narodowej, szef podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn i okoliczności wypadku z samolotu TU-154M pod Smoleńskim 10 kwietnia 2010 roku. Panie ministrze, szczęść Boże, witam na antenie Radia Maryja.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Cieszę się, że możemy dzisiaj właśnie w tym takim tragicznym, rocznicowym dniu raz jeszcze porozmawiać o tym, co się wówczas naprawdę zdarzyło, dlaczego się zdarzyło i jakie są tego konsekwencje dla nas wszystkich, dla Europy, ale także i dla świata, bo trzeba pamiętać, że to jest wydarzenie bez precedensu w historii świata współczesnego. Nigdy we współczesnym świecie nie było takiej sytuacji, w której cała elita narodu z dwoma prezydentami, ze wszystkimi dowódcami sił zbrojnych i ludźmi, którzy się zajmowali bezpieczeństwem państwa, parlamentarzystami i wicemarszałkami, poległa w jednym momencie, straciła życie na obcej ziemi i tak długo nie mogła być wyjaśniona, ponieważ cały materiał dowodowy państwo kierowane przez Donalda Tuska oddało w ręce rosyjskie, którzy je niszczyli, fałszowali, ukrywali i przekazywali na cały świat fałszywe, kłamliwe informacje oskarżające polskich pilotów, polskiego prezydenta i generała Błasika za winy, które tak naprawdę leżą po stronie tych ze strony rosyjskiej, którzy są za to odpowiedzialni.
W niewygłoszonym przemówieniu katyńskim prezydent miał powiedzieć między innymi: są jednak także nieugięci ludzie i po 4 dekadach totalitarny Goliat zostaje pokonany. Prawda to ostatecznie broń przeciw przemocy zwycięża. Tak jest, kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL. Tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. Tak oto tragedia z 2010 roku w dramatyczny i trudny do pojęcia sposób splotła się, panie ministrze, ze śmiercią ofiar NKWD. Wołanie o pamięć zostało zwielokrotnione poprzez ten fakt. Od tej pory właśnie nie sposób już wspominać rozstrzelanych przedstawicieli elit II Rzeczpospolitej Polskiej, nie myśląc również o tych, którzy lecieli, aby złożyć im hołd i zginęli w Smoleńsku po tych tragicznych wydarzeniach. I tutaj kluczowe pytanie, od którego chciałbym również rozpocząć i tę część naszego spotkania na antenie Radia Maryja w ramach rozmów niedokończonych. Już 11. rocznica. Od kilku lat pracuję podkomisja, której pan minister przewodniczy, i czekamy, pan minister powiedział w pierwszej części naszego spotkania, że w tym miesiącu już będzie ukazany pisemny raport z prac komisji. Nasze pytanie, które również stawiają radiosłuchacze. Dzisiaj w nocy mieliśmy program na antenie. Wielu słuchaczy, telefonując, zadawało to pytanie o prawdę. Jak ona wygląda, jak ona przedstawia tę rzeczywistość i czy ten raport, na który oczekujemy, pisemny, w jaki sposób on wniesie nowum w to, co już wiemy, bo na stronach podkomisji już są bardzo konkretne i wideo, prawda, przede wszystkim ten obraz zarejestrowany z pracy podkomisji, który jest owocem tej pracy. Co nowego wniesie ten pisemny raport i pytanie kolejne, co dalej?
A proszę ojca, więc ten raport jest oczywiście rozszerzeniem materiału filmowego relacjonującego pracę komisji, jak ci z Państwa, którzy mogli obejrzeć ten film, czy to w telewizji Trwam, czy w telewizji Republika, czy teraz, gdy kończy się emisja w telewizji publicznej, w programie pierwszym i myślę, że już będzie dostępny on na długo w telewizji publicznej, mam nadzieję, że i powtarzany. Wiecie, jak długo trwały prace, ale też jak były one szczegółowe, jak dokładnie analizowano, można by powiedzieć, każdy fragmencik, każdy drobiazg informacyjny, bo byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wszystkie dowody zostały oddane przez rząd Donalda Tuska Rosjanom, a oni je fałszowali, a oni je niszczyli. A oni je ukrywali jeszcze do tego takim fałszem, kłamstwem, naigrywaniem się z polskiego prezydenta i polskich pilotów, stwarzali wrażenie, że lepiej się tego nie dotykać, bo to jest hańba polska. Tak miał być przedstawiona ta straszliwa tragedia, której ofiarami padli najwybitniejsi Polacy. Więc raport pisemny jest rozszerzeniem tego, co Państwo, ci, którzy mieli możliwość oglądać ten film, zobaczyli w tym filmie. Z elementów takich, nazwijmy to, nowych, które dotychczas nie były pokazywane, jest dokładna, precyzyjna lokalizacja momentu i dźwięku wybuchu, eksplozji, momentu, gdy skrzydło lewe, końcówka lewego skrzydła zostaje oderwana od samolotu, co zapoczątkowało tę tragedię. Słychać wybuch, słychać później rozprzestrzenianie się fali wybuchowej wewnątrz samolotu, słychać niszczenie konstrukcji samolotu, słychać okrzyki przerażonych ludzi. Więc to jest rzeczywiście niesłychanie taki dojmujący fragment. To jest materiał niepolski, to jest materiał, który został zapisany w rosyjskiej czarnej skrzynce z kokpitu, skrzynce głosowej, skrzynce dźwiękowej, zapisującej dźwięk w kokpicie. Ona była dotychczas, ten dźwięk był dotychczas zaszumiony, ten dźwięk był dotychczas ukryty, jeżeli tak można powiedzieć, i przesunięty w czasie o kilka sekund do przodu, tak żeby nie można było go połączyć z wydarzeniem zerwania skrzydła. Dopiero prace komisji pokazały, że to się odbywa w tym samym momencie, że to jest właśnie dźwięk zniszczenia lewego skrzydła. To jest chyba taki najbardziej dojmujący, nowy element, który znajduje się w raporcie, ale też i w dzisiaj emitowanym filmie można go zobaczyć. No jest olbrzymia analiza, nie tylko związana z przebiegiem samego dramatu smoleńskiego, nie tylko z historią lotu pilotów, ale to jest bardzo ważne, ale także ze sporami po stronie rosyjskiej, dlatego że dotychczas analiza historii lotu sprowadzała się i koncentrowała się na działaniach kontrolerów lotu w Smoleńsku. Tymczasem ten lot był kierowany przez centralę w Moskwie, przez centralę moskiewską, której była podporządkowana zarówno centrala wojskowa Logika, jak i kontrolerzy lotu na miejscu w Smoleńsku. I okazuje się, że ustalono między Moskwą a centralą w Warszawie poprzedniego dnia, że zapasowymi lotniskami dla samolotu będą lotniska wokół Moskwy, Domodjedowo, Szeremietiewo i ewentualnie Wnukowo, ale polscy piloci mieli w rozkazie zapasowe lotniska w Mińsk, głównie Mińsk białoruski. I spory w trakcie lotu między stroną rosyjską i próba zmuszenia Polaków do tego, żeby wrócili do Moskwy, żeby polecieli do Moskwy, gdy tymczasem kontrolerzy ze Smoleńska kierowali ich do Witebska, do Mińska, i oni zresztą też chcieli odejść i odeszli na drugi krąg, kierując się do Mińska. Ten spór był niesłychanie istotny dla niepodjęcia decyzji przez stronę rosyjską zamknięcia lotniska w Smoleńsku. To jest jeden z istotnych elementów dotychczas w ogóle nieznanych i nieanalizowanych. Nie analizowano działania i odpowiedzialności centrali moskiewskiej i nie analizowano właśnie tego sporu dotyczącego lotnisk zapasowych. Bardzo, bardzo ważny element. No ale oczywiście jest cała też analiza wydarzeń politycznych, które doprowadziły do rozdzielenia wizyt, wydarzeń związanych z remontem samolotu, które w tej wersji filmowej tylko są zasygnalizowane, a mają olbrzymie znaczenie, bo okazuje się, że to służby rosyjskie zdecydowały, kto, gdzie i jak będzie remontował ten samolot. Wreszcie jest cała bardzo rozbudowana analiza związana z działaniem polskich służb, polskiej administracji, zarówno przed wylotem, jak i później, wtedy, kiedy oddano w ręce rosyjskie cały materiał dowodowy. Dotychczas sądzono, że wybór konwencji chicagowskiej odbył się via facti, czyli krótko mówiąc, że pan Donald Tusk milcząco zgodził się na rosyjską decyzję, na rosyjski, że tak powiem, dyktat w tej materii, że nie ma żadnego dokumentu, żadnego dowodu, że tak rzeczywiście się stało, że nie ma żadnej decyzji rządowej w tej sprawie. Komisja odnalazła dokument, który został przyjęty przez pana Donalda Tuska, kierującego międzyresortowym zespołem ministrów, który to zespół miał między innymi nadzorował badanie tej katastrofy smoleńskiej. I 16 kwietnia 2010 roku, czyli 6 dni po tym dramacie, na posiedzeniu tego zespołu przyjęto decyzję, którą przyjął pan Donald Tusk, ministrowie, którzy wchodzili w skład tego zespołu, czyli minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości, minister obrony narodowej, minister infrastruktury, minister spraw wewnętrznych oraz szefowie służb specjalnych, przyjęli decyzję, że Polska odrzuca i nie będzie dążyła do tego, by porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku, które dawało nam równe prawa w badaniu tej tragedii ze stroną rosyjską, że ono nie będzie przez Polskę respektowane, że zostaje odsunięte od badania tej tragedii i że Polska przyjmuje konwencję chicagowską, która, jak wiadomo, dotyczyła tylko i dotyczy tylko statków powietrznych cywilnych. Ta decyzja została podjęta przez pana Donalda Tuska i główne gremium rządu, ministerialne gremium rządu pana Donalda Tuska. Ten dokument istnieje. Mówię o tym dlatego, że dotychczas wydawało się, że nie ma żadnego sposobu udowodnienia tego, jak to przebiegało od strony prawnej. Mamy na to dowód. Analiza prawna jest jednym z ważniejszych elementów tego raportu, no, która tutaj w wersji filmowej oczywiście tylko hasłowo mogła być zaprezentowana. Tak, to jest olbrzymi dokument. My go staramy się skrócić teraz właśnie, ponieważ on wyjściowo liczył blisko 700 stron, co byłoby bardzo trudne dla dla opinii publicznej zapoznanie się z tak olbrzymim materiałem. Całość materiału prac komisji to jest kilka tysięcy stron. No ale chcemy, żeby ten raport liczył, powiedzmy sobie, około co najwyżej 400 stron, może 350, tak aby był względnie dostępny dla opinii publicznej. Dlatego jeszcze trochę czasu Państwo nam w tej sprawie dajcie, ale do końca kwietnia raport będzie dostępny.
Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej oznajmił, że rosyjscy śledczy nie mają wątpliwości co do okoliczności i przyczyn katastrofy. Wszystkie dane zebrane przez śledztwo rosyjskie świadczą o błędach w działaniach załogi. Tak tutaj przedstawia Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. W ostatnim, nie tak dawnym wywiadzie pan wspomniany przez pana ministra przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, były premier Polski Donald Tusk, stwierdził, że piloci Tupolewa, na pokładzie którego polska delegacja leciała do Smoleńska, byli poddani presji politycznej. To wynika jednoznacznie ze wszystkich dostępnych materiałów, które były w dyspozycji Państwowej Komisji, powiedział były premier Polski. Z kolei podkomisja, której pan przewodniczy, stwierdza jasno, że przyczyną tragedii była eksplozja. Najpierw w lewym skrzydle, a potem w centropłacie. A polscy piloci wypełnili wszystkie swoje obowiązki. Tutaj pojawia się pytanie o fakty, o dowody tego, tak postawionych właśnie spraw i to, co też pobrzmiewało w pierwszej naszej części, czyli dostęp do tego głównego dowodu, jakim jest wrak Tupolewa.
Proszę ojca, to są dwie odrębne kwestie. Jeśli chodzi o eksplozję, rozmawialiśmy już o tym, w jaki sposób, jaki materiał dowodowy, jakim materiałem dowodowym dysponujemy, który mówi wprost i jednoznacznie, że to eksplozja zniszczyła samolot. Już powiedziałem, odnalezienie materiałów wybuchowych przez 3-4 różne laboratoria, i to nie tylko polskie, ale także innych krajów, krajów zachodnich, Włoch, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, więc to nie ulega żadnej wątpliwości. Dźwięk eksplozji, wybuchu, który każdy może sprawdzić i usłyszeć w tym właśnie miejscu, w którym poprzez analizę parametrów lotu wskazujemy, że zostało urwane skrzydło, a wszystko się to dzieje na 100 metrów przed tak zwaną brzozą Bodina, i to nad terenem, gdzie nie ma żadnych wielkich drzew, gdzie nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby doprowadzić do takiego wydarzenia. No i wreszcie, wracając do pytania o wrak, bardzo dokładna, od 10 lat robiona analiza rekonstrukcji miejsca zdarzenia i kształtu zniszczonych części samolotu na podstawie tysięcy zdjęć, które zostały przez komisję, a przedtem przez zespół parlamentarny, który miałem zaszczyt kierować, zgromadzone, które pozwoliły zrekonstruować cały samolot i pozwoliły wskazać miejsca, gdzie są najbardziej widoczne ślady eksplozji, ślady, które są w nauce przyjęte jako absolutny dowód wybuchu. To są tak zwane loki powybuchowe, zawinięte końcówki, fragmenty materiału metalowego poszycia samolotu. W tym wypadku głównie chodzi o dach samolotu. Na 1/6 tego dachu zostało zidentyfikowanych blisko 40 loków powybuchowych. Nie 2, nie 3, nie 5, ale 40 loków powybuchowych. Więc jednoznacznie wskazujące na to, że to eksplozja była wynikiem. Wreszcie te drzwi pasażerskie z lewej strony, wbite w ziemię na metr głęboko, co jak zbadał właśnie profesor Binięda, ale także Krajowy Instytut Badań Lotniczych w USA, aby się wbić tak głęboko, musiały mieć co najmniej 120 metrów na sekundę prędkości, gdy samolot wtedy spadał tylko z prędkością 12 metrów na sekundę, a więc to przyspieszenie musiało być wynikiem jakiejś energii właśnie płynącej z eksplozji. Rozrzut i zniszczenie szczątków ciał ludzkich, ich poparzenia, wtedy nawet tych, które leżały oczywiście poza miejscami, gdzie były płomienie na ziemi, a więc te płomienie, ta energia musiała być wewnątrz samolotu, zresztą na tych wbitych w ziemię drzwiach od strony wewnętrznej są fragmenty jednej z pasażerek, więc jednej z osób, która była wewnątrz, więc nie ma wątpliwości, że ona została, a samolot był wtedy w powietrzu, więc najpierw musiała zostać wbita ta część ciała w te drzwi, potem one wyleciały i zostały wbite w ziemię. Takich materiałów, takich dowodów jest bardzo wiele. Oczywiście zawsze wrak jest potrzebny, zawsze każdy element dowodowy jest potrzebny. Powiem o jeszcze jednej rzeczy, o której dotychczas nikt nigdy nie mówił i jest on wyłącznie w tym raporcie. Otóż wbrew często powtarzanym takim tezom, nawet się fachowcom czasami to zdarza, Tupolew nie ma 3 silników, ale 4 silniki. W ogonie znajduje się silnik dodatkowy, który ma olbrzymie znaczenie właśnie sytuacji utraty zasilania bądź też awarii zasilania, tak zwany silnik rozruchowy. Otóż tego silnika nie ma ani jednego zdjęcia. O tym silniku nie ma mowy w żadnym raporcie. Ani Anodiny, ani Millera, nie ma nigdzie nawet prośby, czy też zwrócenia się polskiej prokuratury wojskowej pana Millera i jego ekipy o to, żeby ten silnik można było zbadać czy zobaczyć. A powtarzam, on odgrywał w tej całej sytuacji olbrzymią rolę. Ciekawe, dlaczego nikt o tym silniku nigdy nie powiedział? Dlaczego nikt o to nie spytał? Dlaczego nic o nim nie wiadomo? To pokazuje, jak Rosjanie kłamią, oszukują i wprowadzają w błąd opinię publiczną, ale także niektórych naukowców. Wreszcie trzeba jasno powiedzieć, że badania, które zostały przeprowadzone na zlecenie komisji, obejmują także rekonstrukcję samolotu w oparciu o ponad 30 milionów elementów skończonych dokonaną przez Krajowy Instytut Badań Lotniczych w Stanach Zjednoczonych w Kansas w Wichita. I ta rekonstrukcja została zrobiona po to, żeby przeprowadzić doświadczenie, czy samolot rozbijając się tak, jak mówią o tym dane pani Anodiny i pana Millera, tak samo się rozpada, jak widzimy to na wrakowisku. Ten eksperyment został zrobiony i okazuje się, że wręcz odwrotnie, że samolot, który uderza w ziemię tak, jak opowiada to pani Anodina czy pan Miller, zupełnie inaczej się rozpada niż to, co mamy na wrakowisku. A więc oni, można by powiedzieć, nie tylko kłamią, ale opisują jakby inną zupełnie katastrofę, taką, która się tutaj nie zdarzyła. Ten rozrzut szczątków jest skutkiem wybuchu nad ziemią, a nie uderzenia samolotu w ziemię. Tu na koniec taka uwaga. Ja zdaję sobie sprawę, że narzucono pewne, tak powiem, symbole, sposoby myślenia i sposoby patrzenia na dramat smoleński. Dlatego tak długo ta brzoza Bodina odgrywała fundamentalną rolę. Ona nie odegrała tutaj żadnej roli. Tragedia się zaczęła 100 metrów przed tą brzozą. I zresztą symulacje zrobione przez Instytut Wichita pokazują, że gdyby w ogóle, co nie miało miejsca, ale gdyby samolot uderzył w brzozę, to samolot skrzydło by przecięło brzozę, a nie oczywiście brzoza skrzydła. A gdyby to się odbyło na 5 metrach nad ziemią, jak mówi raport pana Millera i pana i pani Anodiny, to wtedy samolot musiałby zniszczyć szopę pana Bodina, a ona spokojnie sobie stała i była zupełnie nietknięta. Ale co najważniejsze, mówimy po dzień dzisiejszy często o wypadku, czy katastrofie, czy o tragedii pod Smoleńskiem. Ona się odbyła nad Smoleńskiem. Do niej doszło w powietrzu. Ona się nie odbyła pod Smoleńskiem. Ona się nie odbyła na skutek uderzenia w ziemi. Nie mamy się co wstydzić, nie mamy się co cofać, nie mamy co udawać i używać sformułowania, które jest sformułowaniem kłamstwa smoleńskiego, które jest sformułowaniem nieprawdziwym. Ta katastrofa, tak jak katastrofa w Lockerbie, tak jak wiele innych katastrof będących skutkiem wybuchu bomby podłożonej przez terrorystów, miała miejsce w powietrzu nad Smoleńskiem.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. W temacie tragedia smoleńska naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, szef podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu TU-154M pod Smoleńskiem, czy nad Smoleńskiem, jak pan minister zauważa, 10 kwietnia 2010 roku. Panie ministrze, Polonia w Stanach Zjednoczonych apeluje do amerykańskiego prezydenta Joe Bidena o pomoc w ujawnieniu prawdy o tragedii smoleńskiej. Jak pan minister postrzega rolę Stanów Zjednoczonych w ujawnieniu, ukazaniu, uzewnętrznieniu tejże prawdy?
Ja chcę tutaj podziękować bardzo służbom amerykańskim, a także panu prezydentowi Trumpowi, dlatego że otrzymaliśmy na skutek także działań Polonii bardzo istotne i ważne materiały, które odegrały w naszych badaniach, głównie chodzi o zdjęcia, ale także analizy działania systemu TAFS i systemu FMS. To są system TAFS, to jest system ostrzegający o zbliżaniu się Ziemi. FMS to jest system komputerowy kierowania i zarządzania systemem nawigacyjnym samolotu, automatycznym systemem nawigacyjnym. Otóż to są bardzo ważne materiały, ale istnieje wiele poszlak wskazujących na to, że tych materiałów jest więcej i ta sprawa jest jeszcze do zrobienia, do załatwienia, do rozwiązania. Ja wielokrotnie zwracałem się jako przewodniczący komisji i do ambasady amerykańskiej i rozmawiałem z wieloma przedstawicielami amerykańskimi, dlatego też bardzo dziękuję Komitetowi Smoleńskiemu, panu prezesowi Antoniakowi i wszystkim osobom, które pracują w tym komitecie za ten list do prezydenta Bidena, dlatego że z pewnością jest wiele jeszcze rzeczy, które mogą jakby rozszerzyć naszą wiedzę o przebiegu tej tragedii, choć oczywiście nie zmienią podstawowych wniosków komisji, ale zawsze każdy szczegół dodatkowy jest niesłychanie ważny, więc raz jeszcze z jednej strony dziękuję służbom i urzędnikom amerykańskim, a także prezydentowi Trumpowi, a z drugiej strony czekam na pozytywną reakcję administracji prezydenta Bidena.
Na zegarach wybiła godzina 22 na antenie Radia Maryja. Trwamy w rozmowach niedokończonych w tematyce tragedii smoleńskiej. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu 9 kadencji, były minister obrony narodowej oraz szef podkomisji smoleńskiej. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Tymczasem wsłuchajmy się w utwór pod tytułem Smoleńsk 2010 w wykonaniu Sebastiana Lewickiego.
Wzleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyzny piękne kwiaty nad ziemią, w którą krew znów wsiąkła. Inaczej jednak niż przed laty. Dziś, gdy zdjęliśmy już kajdany, co krępowały nasze usta, możemy krzyczeć, mówić jawnie, lecz jakaś przestrzeń będzie pusta. Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat, czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich, czy trzeba takich zmian? Się skończą i sąsiadów od wieków znane ciągłe właśnie, a w naszych sercach wreszcie spokój. Zły czas w historii teraz zaśnie. Zleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyźnie drogie kwiaty. Od nas zależy, czy ofiara da jakiś owoc, czy też straty. Czy trzeba takich zmian, by naród polski chciał pojednać w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich strat, by świat na Polskę chciał popatrzeć w końcu się na długo, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, by władcy tylu państw w dialogu spotkać się zechcieli, któż to wie? Czy trzeba takich zmian, czy trzeba takich strat, czy trzeba takich, trzeba takich, trzeba takich, czy trzeba takich zmian? Zleciały ponad skrzydła ptaków naszej ojczyzny piękne kwiaty. Od nas zależy, czy ofiara da jakiś owoc, czy też straty.
Sebastian Lewicki w utworze Smoleńsk 2010. Tragedia smoleńska to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej. Bardzo proszę, halo.
Halo, tak, słucham.
Z kim mamy przyjemność?
Paweł z tej strony. Chciałem zapytać o taką jedną rzecz, ponieważ no, w tej chwili podróżuję autem, samochodem. Włączyłem sobie państwa radio, no i usłyszałem coś takiego, że no jednak ten wypadek, no trudno to nazwać ostatnio w Smoleńsku, okazało się tym, że to no nie brząza, tylko jakiś wybuch. nad tą miejscowością. I powiem szczerze, no trochę lat już minęło i w dalszym ciągu ja się zastanawiam na tym, co tam się wydarzyło. No, to usłyszałem, co pan Macierewicz u państwa mówił w tej chwili również, że to w dalszym ciągu jest taka teza, że no jednak to był jakiś wybuch, tak?
Tak. Mhm. Czy tu stawia pan kropkę? Czy pan jeszcze...
Tutaj już stawiam kropkę, bo z tego, co ja wiem, co słyszałem, a no wiadomo, no zależy się od tego, co się gdzie słucha i co ogląda, no to różne są tezy tego, ale...
Panie Pawle, to może tak, już przekazuję głos panu ministrowi, z tym, że pan minister przez 35 minut mówił na ten temat. Pewnie pan chyba w ostatnim momencie przyłączył na stację.
No, ja słyszałem jakieś, przepraszam, słyszałem jakieś może do 10 minut, tak?
Bo nie rozumiem. To wobec tego to bardzo pana proszę o sięgnięcie na stronę Radia Maria do pliku, który będzie zawierał całość tej wypowiedzi. Tam będzie miał pan rozbudowaną wypowiedź pana ministra na ten temat, tak aby też nie powtarzać po raz kolejny tych treści, aby też nowe treści można było odkryć. A pana bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby sięgnąć dobrze na stronę Radia Maria i tam pan będzie miał całą wypowiedź pana ministra na temat, który pan poruszył. Dobrze?
Dobrze, ale mam tylko jedno pytanie. Czy tam są tylko tezy? Czy tam są fakty? Bo mnie interesują fakty.
Ja już przekazuję... Już przekazuję głos panu ministrowi. Też o tym pan minister wspominał. Pozdrawiamy zatem, panie Pawle. Panie ministrze, dziękuję. Bardzo proszę.
Proszę ojca, szanowny panie. Tak, tam są wyłącznie fakty. Faktem jest odnalezienie w laboratoriach włoskim, brytyjskim, amerykańskim, ale także polskim, śladów materiałów wybuchowych na szczątkach tego samolotu i to na wewnętrznych ściankach tego samolotu. Faktem jest dźwięk wybuchu, eksplozji nagrany przez rosyjską czarną skrzynkę. To są wszystko fakty. Faktem są loki powybuchowe, które występują wyłącznie w sytuacji eksplozji. Faktem są ciała zniszczone wyłącznie tak, jak są niszczone ciała w trakcie eksplozji, bo to jest wynik badań, które zostały przez nas przeprowadzone, bardzo dokładnych. Faktem są to, że duża część tych ciał ma zdarte do całe ubrania. Są zupełnie pozbawieni ubrań niektóre ofiary tej tragedii i są poparzeni, chociaż nigdy nie znajdowali się w miejscach na ziemi, gdzie był ogień. To wszystko są wyłącznie fakty. To nie są tezy ani hipotezy. To są fakty. Eksplozja zniszczyła ten samolot.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz z Otwocka. Chciałem zadać pytania. Przede wszystkim to chciałem podziękować panu ministrowi za tą gigantyczną pracę, którą od lat wykonał, bo raport gotowy. Ja chciałem zapytać... Była taka informacja zaraz po katastrofie o sprawdzeniu samolotu przez służby pirotechniczne w Polsce. Tam były różne, ciężko w tej chwili mi powiedzieć, które prawdziwe, które nie. Był jakiś oskarżony pirotechnik, ktoś zniknął. No, jakaś informacja, która później już się nie pojawiała. Czy to... Komisja badała ten wątek, co, bo przecież to jest logiczne, jeśli były tu takie zaniedbania i były wybuchy, co jasno pokazuje raport, no to przecież tam lecieli prezydent i generałowie, więc to jakiejś kontroli pirotechnicznej chyba musiał samolot podlegać przed wylotem. co z tymi służbami pirotechnicznymi, czy ktoś był przesłuchiwany, czy ktoś odpowiedział i w takim razie kolejne nasuwa się pytanie, jeśli ten raport jest no tak wstrząsający, co dalej, jakie tu działania polskiego rządu nastąpią i w zasadzie tyle. Jeszcze raz bardzo panu ministrowi dziękuję za to wszystko, co zrobił do tej pory. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiamy. Dziękujemy również panie Dariuszu. Panie ministrze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za te pytania. Tak, oczywiście ma pan absolutną rację. Sprawa działania służb pirotechnicznych była bardzo istotnym elementem naszej analizy. No i trzeba ze smutkiem powiedzieć, że była to część tego, no tych nieprawidłowości, z jakimi mieliśmy do czynienia w ogóle w całym procesie tragedii smoleńskiej, począwszy od remontu, w tym także działania służb pirotechnicznych, które zbadały wyłącznie pokład samolotu, które nie badały wnętrza samolotu, nie wchodziły do tej części podłogowej i ona nie była badana. Tam między innymi jest tak zwana apteczka techniczna, to brzmi tak drobnie, ale to jest bagaż mniej więcej 1000-kilogramowy, zawierający części zapasowe, które wozi się w szczególnej sytuacji, no takiej jak właśnie podróż prezydentów czy najwybitniejszych przedstawicieli rządu, po to, żeby za granicą nie musieć korzystać w razie awarii z zewnętrznych wsparć, tylko mieć możliwość wymiany ewentualnych awaryjnych części samemu. No i to jest 1000 kilogramów. Otóż ten materiał nigdy nie był sprawdzany. Ani wtedy, kiedy został załadowany poprzedniej nocy, ani rankiem w trakcie działań służb pirotechnicznych. Także tutaj ta nieprawidłowość jest oczywista. Podobnie zresztą w żaden sposób nie badane było skrzydło, no ale to już jest dużo trudniejsza sytuacja, bo skrzydło nie jest otwierane, a w każdym razie tych części, w których prawdopodobnie znajdował się ładunek wybuchowy, one nie mogą być otwierane tak w taki sposób, za to mogły być otwierane w trakcie remontu w Samarze w firmie pana Deripaski, w firmie Aviacor. No to oczywiście wtedy były otwierane, no i co się tam działo, tego bliżej nie wiemy. Wracając do rzeczy, ma pan rację, wskazując na nieprawidłowość działania służb pirotechnicznych. Tak rzeczywiście w tym wypadku było. Jeżeli chodzi o drugie pana pytanie dotyczące tego, co dalej, to ja powiem tak, no, każdy ma swoje kompetencje w danej funkcji. My teraz rozmawiamy, ja rozmawiam z państwem w zakresie moich kompetencji związanych z przewodniczeniem komisji badającej tę tragedię i po raporcie mówiącym, który opisał dokładnie, zidentyfikował przyczyny tej tragedii, wskazując na eksplozję. Sprawa tego, jakie konsekwencje rząd polski z tego wyciągnie, jak państwo polskie dalej będzie w tej materii działało, no to już nie jest moja konsekwencja, nie jest moja kompetencja jako przewodniczącego, bo kompetencje przewodniczącego się ograniczają tylko do wskazania przyczyn i ewentualnie okoliczności, ale można powiedzieć, spojrzeć na to, co zrobili Holendrzy i co zrobili Ukraińcy w sprawie samolotu MH17, który przez Rosjan został zestrzelony nad Ukrainą, gdzie zginęło blisko 300 osób. No ta sprawa została skierowana do Międzynarodowego Komitetu karnego, do karnego międzynarodowego takiej instytucji międzynarodowej, która się zajmuje sprawami karnymi i do, z tego co wiemy, międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka. W tym wypadku karnym, tak, to jest oczywiście Trybunał, Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka. Więc to jest oczywiście jedna z możliwych dróg reakcji. Ja tutaj publicznie na pewno nie będę sugerował takich lub innych działań. To jest odpowiedzialność pana premiera Morawieckiego, odpowiedzialność rządu po prostu i prezydenta Polski.
15 minut po godzinie 22. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Marcin, dzwonię spod Łodzi. Mam pytanie takie tutaj do pana ministra. Przede wszystkim też przyłączam się do gratulacji, które tutaj składają też słuchacze. Jestem pełen podziwu dla pana pracy i tych sukcesów w badaniu, chociaż to trudno mówić o sukcesie w obliczu takiej katastrofy, ale to, że prowadzi pan swoje badania, które prowadzą nas do prawdy. Mówi pan o kilku wątkach, które są badane. Gdzieś pojawiają się nowe, chociażby dzisiaj pan mówił o tym nowym wątku związanym z ludźmi, którzy też prowadzili prowadzenie samolotu pracujący w Moskwie. Ja chciałem zapytać o wątek telefonów. On kiedyś się pojawiał gdzieś tam w aspekcie wyjaśnienia tej katastrofy. Telefonów tutaj mam na myśli komórkowych, no, które mieli przy sobie pasażerowie tego lotu. Nawet tam gdzieś się też pojawiało to, że były jakieś połączenia nawet z tych telefonów udało się wykonać do rodzin, do domu, do Polski. Czy ten wątek był też sprawdzany, czy też udało się dotrzeć, nie wiem, do bilingów, jakieś sprawdzenia połączeń, czy rzeczywiście takie były, jakoś to osadzić w badaniu tej katastrofy? I to jest moje pierwsze pytanie o to, a drugie dotyczy czarnych skrzynek. Czy wiem, że tych skrzynek chyba na pokładzie samolotu było dwie bądź trzy. Dwie od razu przyjęli Rosjanie, ale jedna była sprowadzona do Polski bezpośrednio, bez ingerencji Rosjan. Ale no z jakiejś przyczyny, z tego, jeżeli dobrze pamiętam, to Polacy oddali też tą skrzynkę Rosjanom. Jak wiemy też, te materiały, które były związane z czarnymi skrzynkami i przychodziły z Rosji, były manipulowane. Tam było kilka, albo nawet kilkanaście wersji, które były z odczytów, które dokonywali Rosjanie. One były niepełne, zafałszowane i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, czy te wątki właśnie związane też z tymi czarnymi skrzynkami, czy to się też udało wyjaśnić? Czy tutaj pana komisja mogła pracować rzeczywiście na takim rzetelnym materiale, jeżeli chodzi o materiał pochodzący z czarnych skrzynek? I czy też pytanie o tą polską skrzynkę, o tą polską czarną skrzynkę, czy tutaj ten materiał był, powiedzmy, taki jednoznaczny i z niego udało się uzyskać też takie jednoznaczne informacje. To wszystko z mojej strony. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy również, panie Marcinie. Dziękujemy, panie ministrze.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za te pytania. One są niesłychanie ważne. Jeśli chodzi o sprawę pierwszą, mamy oczywiście wszystkie informacje, jakie są dostępne na temat analiz tych telefonów, analiz, które były przeprowadzane głównie przez ABW, głównie przez polskie służby specjalne. Niestety, ma pan rację, te analizy często są niedokończone bądź zawieszone, bądź no, w jakimś dziwnym kierunku poprowadzone, tak bym to sformułował. Wiadomo, że przynajmniej w jednym wypadku z pewnością mamy zeznanie jednej z żon osoby, która leciała i poległa nad Smoleńskiem, która relacjonowała rozmowę, czy fragment, no, bo to jest bardzo króciutki moment tej rozmowy ze swoim mężem, która się odbywała właśnie już w międzyczasie, między, tak powiem, eksplozją w końcu skrzydła, a a zniszczeniem całego samolotu, czyli to jest kilka sekund, które były, w których trwała ta rozmowa. Niestety sam telefon nie przetrwał, mamy tylko zeznanie tej pani, ale ono wskazuje na bardzo istotny materiał dowodowy, jakim są te telefony. Jesteśmy w trakcie analiz tej sprawy. Ona ma oczywiście olbrzymie znaczenie, głównie dla dopełnienia przebiegu samej tragedii. Tutaj to nie zmienia w żaden sposób tego, że mieliśmy do czynienia z eksplozją, ale może pokazać, jak co się działo w międzyczasie między dwoma eksplozjami. Tam było bardzo krótki, to jest kilka sekund, więc to jest krótki czas, ale oczywiście niesłychanie istotny. I ten wątek jest, zgadzam się z panem, bardzo, bardzo ważny. Jeżeli chodzi o to, co nazywamy czarnymi skrzynkami, czy rejestratorami, to tych rejestratorów było cztery. Jeden z nich został, jak wszystko na to wskazuje, przez Rosjan ukryty. Oni oficjalnie stwierdzili, że go nie znaleźli. My zidentyfikowaliśmy miejsce, w którym on się w samolocie znajduje, i ono to miejsce nie wskazuje na to, nie jest w pełni zniszczone, nie jest zupełnie zdestruowane. Tak więc ten rejestrator powinien przetrwać, ale go nie ma. Rosjanie oświadczyli, że on nie został znaleziony. Poza tym istnieją dwa rejestratory, które tak zwane katastroficzne, i one zostały znalezione i przez Rosjan nawet mamy dokumentację. Bardzo dokładnie to przeanalizowaliśmy, żeby było jasne, i mamy też materiał dowodowy pokazujący, że Rosjanie zaczęli je odczytywać, zwłaszcza rejestrator głosowy, ten, o którym mówiłem, zanim jeszcze Polacy przylecieli do Smoleńska. To jest oczywiście naruszenie wszystkich reguł, w istocie przestępstwo, dlatego, bo podstawowe zasady mówią, że można rejestrator badać tylko w obecności strony poszkodowanej. Tak się nie stało. Rosjanie zrobili to sami. Później, gdy przylecieli Polacy i już mogli brać w tym udział, to też niestety byli w istocie wykluczeni z tego udziału. Tylko jedną osobę dopuszczono do otwarcia, momentu otwierania tego rejestratora głosowego. On został przesłany w wersji cyfrowej do innego pokoju. Nagranie zostało przekazane i zrobione kopię cyfrową, ale ten Polak nie mógł słyszeć nagrania, dlatego, bo odtwarzając nagranie, głos puszczano tylko w kilku momentach. Tak więc żaden Polak nie słyszał oryginału głosowej czarnej skrzynki. To samo dotyczy skrzynki parametrów lotu. Też nigdy żaden Polak nie widział jej, nie mógł badać jej oryginału. Polacy otrzymali tylko i wyłącznie kopie. I to rzeczywiście, jak pan mówi, tych kopii jest z każdej z czarnych skrzynek kilka. Każda jest w jakimś zakresie różna. To samo dotyczy sprawy tego, co pan nazywa polską czarną skrzynką. Tak się często mówi o skrzynce, rejestratorze ATM QAR, który jest rzeczywiście polskim, jest tak zwaną skrzynką z szybkiego dostępu, pozwalającą bardzo szybko przeanalizować przebieg, podstawowe parametry przebiegu lotu. Ona też została znaleziona przez Rosjan i podjęta z ziemi przez Rosjan bez Polaków. Oni następnie zadeklarowali, że oczywiście przyślą ją do Polski i wtedy razem ją zbadamy. Gdy ona dotarła do Polski 15 kwietnia, z zespół się zgromadził, założył rękawiczki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wszystko zostało bardzo poważnie potraktowane. Otwarto ten pakunek, który miał stemple i podpisy także polskich przedstawicieli, którzy mieli obowiązek czuwać nad tym przesłaniem tego rejestratora. Otworzono to, no i okazało się, że wewnątrz jest zupełnie coś innego. Że nie ma tej polskiej czarnej skrzynki, tego rejestratora ATM QR. Więc jakby zwrócono się do Rosjan i po dwóch dniach oni przysłali już tą rzeczywistą skrzynkę ATM QR. Opowiadam to wszystko tak szczegółowo z dwóch powodów. Po pierwsze, państwu pokazać, że Polacy nie mieli dostępu do jednego z najważniejszego dowodów, jakim są czarne skrzynki, że dotyczy to także polskiej czarnej skrzynki, że to, na czym komisja i także komisja Millera pracowała, chociaż komisja Millera nie robiła żadnych solidnych analiz w ogóle, a w szczególności czarnych skrzynek, między innymi dlatego, że właśnie przysyłano je z Rosji w różnych wersjach i w różnych kopiach. Czasami brakowało kilkanaście sekund, czasami było jeszcze inaczej. W każdym razie Polacy nie mieli dostępu do oryginałów. My w związku z tym wyszliśmy z założenia, że trzeba je przede wszystkim bardzo dokładnie zbadać i porównać. Badania przeprowadzone przez komisję, przez jednego z specjalistów, który w komisji się tym zajmuje, jednoznacznie udowodniły, że były tam ingerencje, różnorodne ingerencje, głównie związane z przesuwaniem czasu, ale one naprawdę miały bardzo różnorodny charakter i wyodrębniliśmy te sygnały, czy też te parametry, które zostały zmienione i te, które, jak się wydaje, po bardzo dokładnych analizach nie zostały naruszone. Rosjanie bardzo precyzyjnie fałszowali te parametry lotu, bardzo dokładnie. Wielka praca, olbrzymia praca, wieloletnia naszych specjalistów pozwoliła wyodrębnić z czarnych skrzynek te parametry, te fragmenty, które są wiarygodne i te, które z pewnością nie są wiarygodne. I nasze analizy to uwzględniają. Każdorazowo oczywiście, przedstawiając analizę, wskazujemy, jakie są podstawy dowodowe naszych wniosków. Te analizy między innymi pozwoliły wskazać, ale także materiały, jakie otrzymaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, pozwoliły nam wskazać, że do tragedii urwania skrzydła doszło 100 metrów przed brzozą, tak zwaną brzozą Bodina, czy pancerną brzozą, która była oskarżana o zniszczenie samolotu. Więc tak ogólnie rzecz biorąc wygląda sprawa rejestratorów, ale oczywiście bardzo pana polecam przeczytanie rozdziałów poświęconych analizom czarnych skrzynek. One są bardzo, bardzo obszerne. No, na wysokim poziomie naukowym, ale naprawdę napisane w sposób bardzo, bardzo dostępny.
Tragedia smoleńska to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dariusz ze Świętokrzyskiego. Chciałem się odnieść odnośnie tamtej właśnie katastrofy smoleńskiej, ale to tak jeszcze wracając wcześniej do wydarzeń, jeszcze jak prezydent nasz Lech Kaczyński na Westerplatte i tam właśnie przemawiał. Pamiętam te relacje, bo to było po prostu w telewizji. I jak tam wypowiadał się, to pamiętam, pokazana była twarz Putina i Merkelowej, jak, no, odnośnie tam tych spraw naszych, rosyjskich, to pamiętam, jak Putin zacisnął wtedy zęby. Mówię, oj, coś tu będzie. I pamiętam tą sytuację taką, jak Tusk szedł po molo z Putinem. Klepali się po plecach. Mówię do żony, bo wtedy żeśmy to oglądali. Mówię, zobaczysz, coś się tu wydarzy, Putin tego nie przepuści. Minęło i jakiś okres czasu. Powiem tak, że trzy dni wcześniej, nie wiem, czy to po prostu, no mnie się przyśniło po prostu, bo to tak, taki miałem sen. Mówię, trzy dni wcześniej, mówię do żony, słuchaj, mówię, coś się wydarzy, mówię, jak prezydent poleci do Smoleńska. I pamiętam wtedy w sobotę jechałem samochodem rano, słyszałem w radiu, mówię, no wiadomość taka, że na przykład, raczej było, że samolot spadł z prezydentem w Smoleńsku. Mówię, modliłem się, mówię, że oby nie zginęło dużo osób, a tu okazuje się, że jednak tak się zdarzyło. Ja mówię, że tutaj raczej tą sprawę załatwił Putin z Tuskiem. To jest, to jest moje zdanie, ale mnie to dziwi, że śledztwo zostało oddane w ogóle całkowicie Rosjanom. Nie mieliśmy żadnego dostępu do żadnych materiałów, a i po prostu nawet jak wtedy pamiętam, Putin spotkał się z Tuskiem tam w samym Smoleńsku w trakcie tej tragedii, to widziałem taki uśmieszek głupi tego Putina, że no wreszcie nam się chyba udało. Także ja podejrzewam, że i Putin tego nie przepuścił, tej Gruzji, co pan prezydent Lech Kaczyński zrobił dla Gruzinów. I no, takie jest moje zdanie, ale ja mówię jeszcze powiem w ten sposób, że nie jest to możliwe, żeby na przykład samolot rozpadł się na części, ścinając na przykład taką tam brzozę. Jeżeli by ściął brzozę, to tak, przy takiej prędkości ścina tak żyletkę, żyletka zapałkę.
Panie Dariuszu, dziękujemy serdecznie.
Sekundkę. Pamiętając jeszcze wypadek ten, co zginęła, zginęli w Lesie Kabackim też podobnym samolotem. I powiem, że pamiętam jak, bo tam mam szwagra, to powiem, że mówił mi, że tak było wycięty las, że normalnie jak żyletką wszystko wycięte było. Raczej nie uwierzę w to, żeby po prostu coś tam, że na przykład brzoza uszkodziła samolot. Dziękuję i proszę o komentarz.
Pozdrawiamy panie Dariuszu, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. To bardzo jest trafne wskazanie na tę tragedię, o której pan mówi, gdy samolot spadł w Lesie Kabackim i rzeczywiście wyciął taką olbrzymią przecinkę, niszcząc drzewa. Takich przypadków zarówno jeśli chodzi o iły, jak i jeśli chodzi o tupolewy, było nieporównanie więcej. My je wszystkie analizowaliśmy i one przekonują rzeczywiście, iż samolot uderzając skrzydłem w drzewo przy tej prędkości nie może skrzydła tego stracić, że to skrzydło przecina drzewa nieodwrotnie, ale na wszelki wypadek, jak już mówiłem, poprosiliśmy ten Instytut Lotniczy ze Stanów Zjednoczonych, który zrobił cały model samolotu, w tym model tego skrzydła, dokonał takiego wirtualnego uderzenia w drzewo, no i oczywiście odtworzone drzewo, tak samo jak odtworzony ten samolot, no i oczywiście to samolot, to skrzydło przecina drzewo, a nie odwrotnie. Tutaj pełna zgoda z pana refleksjami. Jeśli chodzi o sprawę pana Putina i taką politykę międzynarodową w relacji z Niemcami, czy panią kanclerz Merkel, czy panem Donaldem Tuskiem, no to warto przypomnieć pan mówi o wydarzeniach z 1 września 2009 roku, znana sytuacja, rzeczywiście pani Merkel i pan Putin siedzieli obok siebie bardzo żywo i tak szczególnie reagowali na słowa pana prezydenta Kaczyńskiego. Warto przypomnieć, jaki jest kontekst tego wydarzenia. Mianowicie poprzedniego dnia pan Putin opublikował wywiad, wielki wywiad w Gazecie Wyborczej, w którym zaproponował zmianę konstrukcji, jeżeli tak można powiedzieć, struktury geopolitycznej europejskiej, mówiąc, że ona się powinna opierać na sojuszu rosyjsko-niemieckim. I mówiąc, że tam jest nawet miejsce gdzieś tam na skraju dla Polski. Przemówienie pana prezydenta Kaczyńskiego w tej sprawie było jednoznaczne, że Polska jest gotowa do każdej współpracy, ale w żadnym wypadku nie z państwami, które kontynuują politykę imperialną rosyjską i zagrażają bezpieczeństwu Europy i swoim sąsiadom. Więc tutaj stanowisko pana prezydenta było absolutnie jednoznaczne w tej sprawie i propozycja, dążenie, plan pana Putina i sprzyjający mu premiera Donalda Tuska też zupełnie jednoznaczny. Zgadzam się z panem. Wtedy zapewne zapadły jakieś decyzje. Tak można przypuszczać, choć są wielu analityków wskazuje na Gruzję jako moment kluczowy podjęcia decyzji w związku z tragedią smoleńską. No ale to już są kwestie, które są w sferze hipotez, przypuszczeń. One nie mają podstaw naukowych, dlatego myślę, że głębiej w to nie wchodźmy, ale warto o tym kontekście sojuszu, czy potencjalnego rozmów rosyjsko-niemieckich i roli sprzyjającej takiemu punktowi widzenia pana Tuska pamiętać.
22:37. Tragedia smoleńska, temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Przemysław z Warszawy.
Szczęść Boże.
Chciałem zwrócić uwagę na parę aspektów takich, które jeszcze nie zostały poruszone w poprzednich wypowiedziach, a mianowicie fakt, że gdyby coś się stało, a stało się, i byłoby to w zasięgu rozpatrywania służb rosyjskich, to zawsze byłoby to obarczone jakąś potencjalną formą zniekształcenia czy zafałszowania historii. Czyli mając to w pamięci, służby, które jakby organizowały ten wyjazd na uroczystości smoleńskie, powinny przyłożyć szczególną wagę do przewidywania ewentualnych problemów, tak? Już nie takich jak katastrofa, która tak się wydarzyła, jak się wydarzyła, ale nawet jakichś innych problemów technicznych. Czyli mając na uwadze to, że to nie jest wylot do Stanów Zjednoczonych, do Francji, do Niemiec, gdzie normalnie te służby i cała infrastruktura jest przyjazna, załóżmy, i taka cywilizowana, powinny przyłożyć podwójną troskę o to, że może coś złego się wydarzyć. Mając to na względzie, taka delegacja, która składała się z tylu ważnych osobników, osobistości życia politycznego, wojskowego, została jakby skomasowana w jednym wątpliwej jakości samolocie. Ja wyjeżdżając z żoną, mając dzieci małe na urlop, nigdy nie zostawialiśmy dzieci w ten sposób, że lecieliśmy samolotem sami gdzieś na wycieczkę, z uwagi na to, że gdyby coś się wydarzyło, dzieci małe zostałyby po prostu bez opieki. Czyli jeżeli wyjeżdżaliśmy, to albo z dziećmi, albo jedno z nas.
tak, żeby po prostu rodziny nie zostawić na pastwę i opiekę, załóżmy, dziadków. Tutaj wszystkich zapakowano w jeden samolot i wysłano. Gdzie byli doradcy pana prezydenta, którzy mogliby chociażby doradzić, żeby generałowie i część innych osobistości pojechała dzień wcześniej do Smoleńska, jest 5 godzin samochodem i od Smoleńska jest 4 godziny, od Mińska jest do Smoleńska 4 godziny samochodem. Czyli podzielenie tejże delegacji na dwa tego typu wyjazdy. Jeden może być samolotem, drugi, załóżmy, samochodem, dzień wcześniej wyjazd. Poza tym, dlaczego nie pomyślano chociażby o lądowaniu wcześniej, w planowaniu w Mińsku, gdzie jest jakieś cywilizowane lotnisko, i później, tak jak mówię, niecałe 4 godziny z Mińska samochodem do Smoleńska. Osoby, które, no ja widziałem po prostu to lotnisko w Smoleńsku już w momencie, kiedy pokazane były jakieś migawki w telewizji. No, wieża kontroli lotów przypomina raczej wychodek, czyli osoby, Urząd Ochrony Państwa, który wiedział, jak to wygląda, oświetlenie, prawda, akurat jestem inżynierem oświetlenia, widziałem oświetlenie, które tam było zainstalowane, to jest po prostu prowizorka i coś, co w ogóle, gdzie nie powinno się głowy państwa kierować do lądowania. To jest po prostu, wydaje mi się, brak przygotowania i profesjonalizmu ze strony jakby organizujących ten wyjazd. I ostatnia sprawa, to jest takie w ogóle to, co nie zostało poruszone. Jeszcze kwestia samej przyczyny. Załóżmy, że tak jak tutaj pan Macierewicz mówi, była to bomba, tak? I załóżmy, że ona musiała być jakoś aktywowana, prawda? Czyli coś musiało zadziałać, jakiś mechanizm powinien wywołać ten wybuch. Załóżmy, że to był mechanizm czasowy, tak? I jak w takim razie, jeżeli on był nastawiony na ten wybuch w konkretnych warunkach, w konkretnym czasie, wyobrazić sobie sytuację, że załóżmy, trasa lotu została zmieniona, z powodu na złą pogodę samolot zostałby zawrócony, załóżmy, do Warszawy i ta bomba by sobie wybuchła gdzieś nad Warszawą, czy na lotnisku, czy w jakimś innym momencie, tak? Czyli jakby od razu byłoby wtedy wiadomo, że wybuch tej bomby, tak, gdyby ona tam była, odbyłby się no, w taki sposób ewidentnie jakby łatwy do sprawdzenia, że to była bomba. Natomiast ten, kto podłożyłby tą bombę, no nie chciałby tego, żeby to było zidentyfikowane. Tak więc jakby ta bomba miała być aktywowana? Jakby nad Smoleńskiem, że w jakiś sposób, nie wiem, ultradźwiękowy, na podczerwień. To mi po prostu też nie daje jakby spokoju, że jeżeli tam była ta bomba, no to kto ją aktywował i kiedy, skoro, tak jak wspomniałem, ta trasa lotu mogłaby być jakby zmieniona w ostatniej chwili, tak? I ten samolot mógłby eksplodować gdzieś na uszmy po powrocie do Warszawy i wtedy było wiadomo, że tam była bomba. No a ten, kto ją podkładał, no chyba ostatnim jego intencją było to, żeby to odkryć. Szczęść Boże, to wszystko.
Pozdrawiamy, panie Przemysławie, dziękujemy. Panie ministrze.
Szczęść Boże. No, zaczynając od sprawy pierwszej, którą pan poruszył, to bardzo ważna kwestia, tylko chcę przypomnieć dwie rzeczy. Po pierwsze, organizatorem lotu była kancelaria premiera Rzeczpospolitej, nie prezydenta. Taka jest struktura prawna, a przynajmniej wtedy była struktura prawna, jeżeli chodzi o dysponowanie samolotami, że odpowiada za to kancelaria premiera. W tym wypadku chodziło o pana Tomasza Arabskiego, szefa kancelarii premiera, który ponosi za to pełną odpowiedzialność. Tych nieprawidłowości było niestety nieporównanie więcej, w istocie przestępstw, nieporównanie więcej niż te, o których pan powiedział, ale pan trafnie wskazał na odpowiedzialność służb specjalnych. To bardzo trafne wskazanie. Rzeczywiście służby specjalne, ale także pan Arabski, który miał obowiązek je wysłać do Smoleńska, tak żeby one zweryfikowały sytuację na lotnisku, sytuację na wieży, przygotowanie tego przyjęcia, możliwości przyjęcia samolotu pana prezydenta. Czyli nie chodzi tylko o wieżę, nie chodzi tylko o lotnisko, chodzi o zabezpieczenie właśnie wypadkowe, chodzi o zabezpieczenie lekarsko-szpitalne itd., itd. No to są wszystko bardzo dobrze zdefiniowane kwestie, które powinny zostać przygotowane i zweryfikowane. Otóż tego pan Arabski nie zrobił. Pan Arabski, jak państwo może wiecie, został skazany za właśnie niedopełnienie obowiązków przez sąd pierwszej instancji. No od roku, od półtora roku już chyba, czekamy na to, czy odbędzie się z jakim wynikiem sąd drugiej instancji w tej sprawie. Na razie nie ma wątpliwości, że został skazany, choć wyrok jest dosyć szczególny, bo to jest 10 miesięcy w zawieszeniu. Taką otrzymał karę. No ale definicja przestępstwa i to, że on jest winien tego przestępstwa, jest jednoznaczna. Wracając do rzeczy, na pewno powinno to także dotyczyć służb specjalnych, zwłaszcza tutaj przypomnę rzecz, ta sprawa jest bardzo dokładnie przeanalizowana w raporcie, bardzo precyzyjnie i zresztą wspomniana także, choć tylko wspomniana, ale wspomniana w wersji filmowej raportu, którą zachęcam pana do przejrzenia. Jeżeli chodzi o służby, one zostały uprzedzone poprzedniego dnia. Wieczorem 9 kwietnia przyszła informacja z czeskiego Interpolu mówiąca, że jednemu z samolotów grozi niebezpieczeństwo. Tam była sugestia, że to może chodzić o porwanie, ale informacja na ten temat z Interpolu była zupełnie jednoznaczna. Jeden z szefów służb zapoznał się z nią dopiero 12 kwietnia. Więc tak wygląda mniej więcej, żeby w skrócie pokazać, jak działały służby, ale też jedna ze służb zaleciła, żeby właśnie to pan Deripaska był organizatorem remontu. Bardzo wychwalano zakłady pana Deripaski, chociaż one nie miały żadnych kompetencji, nawet dokumentacji nie posiadały, która by pozwoliła solidnie dokonać ten remont, a po remoncie w Samarze samolot miał dwa razy więcej awarii niż przed tym remontem. Więc widać w sposób oczywisty, że w tej sprawie skierowania samolotu do Samary nie chodziło o remont, tylko były jakieś inny kontekst, inne przyczyny tego działania. Sprawa służb, żeby skonkludować, jest kluczowa, jest bardzo precyzyjnie analizowana i mam nadzieję, że wszystkie konsekwencje, także prawne, zostaną wyciągnięte wobec ludzi, którzy byli odpowiedzialni za nieprzygotowanie, zlekceważenie, a nawet wręcz działanie na szkodę prezydenta i Polski, wszystkich, którzy lecieli tym samolotem.
Pan poseł Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej, jest naszym gościem. Bardzo proszę, halo. Halo.
Halo.
Tak, proszę. Kto jest z nami?
Marek z tej strony.
Zapraszam, panie Marku.
No jestem słuchaczem tej audycji. Nie ukrywam, że jestem katolikiem, który słuchając tej audycji w wielu przypadkach wydaje mi się, że trudno jest mi się zgodzić z tym, co słyszę. Nie powinniśmy w mojej ocenie w jakiś taki niesłuszny sposób oceniać osoby, nie mając ku temu dowodów, czy też wysnuwać wnioski, które mogą powodować czyjąś szkodę. Nie jest to chyba sposób, w jaki powinni działać katolicy, jakim jesteśmy. Powinniśmy mimo wszystko w mojej ocenie gdzieś tam mieć duży szacunek do zarówno do osób, które są ofiarami katastrofy, jak i do osób, które gdzieś tam w tym wszystkim współistniały. Nie wydaje mi się stosownym, żeby w jakiś sposób obarczać winą Donalda Tuska czy kogokolwiek, bo tak naprawdę jest to też olbrzymim wykroczeniem ocenianie kogoś czy też obarczanie winą. I wydaje mi się, że retoryka wielu wypowiedzi w tej audycji powinna brzmieć zupełnie inaczej. Mówię to jako młoda osoba, która słuchając tego w wielu wypowiedziach jest naprawdę bardzo zażenowana tym, co słyszę. Właściwie tyle ode mnie. Życzę wszystkim dużo zdrowia i życzę tego, żeby dużo mimo wszystko miłości i zrozumienia dla tego wszystkiego, co się stało, znaleźć, widząc, że mimo wszystko zdarzają się katastrofy lotnicze i taka katastrofa mogła mieć miejsce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, panie Marku. Pozdrawiam. Panie ministrze.
Ja także pozdrawiam pana, panie Marku. Pan na pewno ma rację, w sytuacji normalnej taka katastrofa nie mogła mieć miejsca inaczej, jak tylko na skutek eksplozji. A pana Donalda Tuska na pewno ja nie obarczam odpowiedzialnością za katastrofę, ale obarczam odpowiedzialnością za oddanie całego postępowania w ręce rosyjskie z pełną świadomością, że żąda tego, domaga się tego pan Putin, że będziemy pozbawieni materiału dowodowego, że będziemy skazani na absolutną dominację strony rosyjskiej w sprawie największej katastrofy, jaka się zdarzyła w dziejach świata, która nie miała dotychczas precedensu. Obowiązkiem premiera Rzeczpospolitej wtedy było zrobienie wszystko, żeby cały materiał dowodowy znalazł się w Polsce i żeby to Polska badała tę katastrofę, tak jak zrobiono to w sprawie MH17, gdzie Holendrzy natychmiast wspólnie z Ukrainą doprowadzili do tego, że cały samolot, wszystkie resztki, ale także cały materiał dowodowy został przewieziony do Holandii i tam przeprowadzono postępowanie. Dzięki temu trwało ono nie 4 lata, jak w naszym wypadku musiało trwać, bo materiał przez Rosjan został sfałszowany, tylko 15 czy 19 miesięcy, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej około półtora roku. I za to jest odpowiedzialny pan Donald Tusk w sposób bezsporny. Co więcej, zrobił to łamiąc prawo Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego że konwencja chicagowska, którą przyjął dla badania tej katastrofy, dotyczy wyłącznie samolotów cywilnych, a nie wojskowych. I on z pełną świadomością odrzucił porozumienie z 93 roku, które dawało Polsce wszystkie szanse na równoprawne badanie ze stroną rosyjską i przekazał Rosjanom wszystkie materiały dowodowe. I jeszcze jeden element, o którym mówiłem, ale pan go prawdopodobnie nie słuchał, a ze względu na wiek nigdy pan o tym nie wiedział. W roku 2010, o ile się nie mylę, w maju było głosowanie nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby przejąć badanie tej katastrofy. To było możliwe nawet w ramach konwencji chicagowskiej, bo ona mówi, że taka możliwość istnieje. I pan Donald Tusk, a w każdym razie cała jego partia, głosowała przeciwko temu. Przeciwko temu, panie Marku. Przeciwko. Głosowali, żeby zostawić cały materiał dowodowy w rękach rosyjskich. A w roku 2018, po raporcie technicznym naszej komisji, po tym, gdy postawiona została teza o eksplozji jako zniszczeniu tego samolotu, było posiedzenie Rady Europy. I na tym posiedzeniu uchwalono rezolucję domagającą się od Rosji zwrotu wszystkich dowodów w tym wraku. Wszyscy posłowie różnych narodów, wszystkich narodów europejskich głosowały za tym, żeby Rosja oddała wrak. Tylko nie posłowie Platformy Obywatelskiej. To tyle. Dziękuję panu bardzo.
Dziękujemy. Na zegarach 22:53. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych w temacie tragedia smoleńska. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, szef podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M nad Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak?
Krzysztof, jestem na antenie, tak?
Tak, panie Krzysztofie, proszę.
Szczęść Boże. Pokrótce przedstawię swoje przypuszczenia. No i potem poproszę o komentarz. Tak sądzę, że cała sprawa odbyła się w ten sposób. Samolot był mylnie naprowadzany w ten sposób, żeby spowodować jego rozbicie się, a gdy się nie udało, to po prostu ktoś będący w tej tak zwanej wieży lotniskowej, bo z tego co wiem, był tam oficer służb specjalnych rosyjskich, w randze bodajże, jeśli pamiętam, pułkownika, nie jest to chyba standardem, nacisnął odpowiedni guzik, no i co było dalej wiemy. No, jaka była przyczyna ze strony pana Putina, no to wiemy, ponieważ pan Lech Kaczyński pomieszał muszyki w Gruzji. No i jeszcze tego typu sprawa, no dużo byśmy dali chyba, żeby mieć nagranie z Mola Sopockie, z Mola wtedy rozmowy, prawda, Putina z Tuskiem.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Proszę. I to by było w zasadzie wszystko. No, tak, odnośnie właśnie tej spowodowania wybuchu, co było poruszane w jednym z telefonów poprzednich, no to właśnie myślę, że to się w ten sposób odbyło. No i to było chyba wszystko. Szczęść Boże. Pozdrawiam. I poproszę o komentarz. Nie wiem, czy zostać na antenie, czy znaczy na telefonie, czy...
Proszę przejść na oddział.
Przejść na radio.
Tak.
Okej.
Też chcę opierać się na faktach. Panie ministrze, prosimy.
No więc na pewno struktura, cała struktura sytuacji wyglądała w ten sposób, chociaż w żadnym wypadku nie mam żadnych przesłanek, żeby identyfikować sprawcę czy też wykonawcę jako osobę, która była w wieży, czy była ze służb specjalnych, czy naciskała guzik. No to są właśnie już różnorodne wyobrażenia, które można snuć na tym etapie, ale proponowałbym tym się nie zajmować, no bo to tutaj na pewno musi być dalej prowadzone postępowanie, ale raczej śledcze, raczej należy ono do prokuratury niż do naszej komisji. To zresztą odnosi się, co mówię, także do jednego z poprzednich głosów tego pana, który sądził, że musiał być tam mechanizm czasowy, który powodował, inicjował eksplozję. No oczywiście, że nie musiał być czasowy. Tych możliwości inicjacji eksplozji jest naprawdę we współczesnym świecie tak wiele, że pozostawanie przy czasowym jest zupełnym nieporozumieniem. Za to generalna struktura, że naprowadzano tak, żeby samolot uderzył w ziemię kilometr przed lotniskiem, to nie ma wątpliwości. Tutaj zresztą prokuratura już wystosowała w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez rosyjskich kontrolerów i skierowała ją do sądu. Nie wiem, dlaczego to się odciąga się ten moment podjęcia przez sąd tej sprawy, dlatego prokuratura to skierowała do sądu, o ile się nie mylę, we wrześniu chyba, czy w październiku ubiegłego roku, więc już minęło pół roku, a ciągle sprawa nie ma miejsca. No niemniej tutaj pełna zgoda, zespół parlamentarny, którym kierowałem jeszcze, tę hipotezę sformułował, prokuratura to rozwinęła. Tutaj się wszyscy zgadzamy, że taka próba działania na szkodę tego samolotu i na szkodę całej delegacji była. I rzeczywiście, gdy okazało się, że polscy piloci nie ulegli temu fałszywemu działaniu, że odeszli na drugi krąg, odlecieli, nie próbowali lądować, bo Bogu, bo to jest jasne i to wynika ewidentnie z materiału źródłowego, nigdy nie próbowali lądować od momentu, kiedy o godzinie 8.04, czyli 10.04 dowiedzieli się, 8.04 czasu polskiego, dowiedzieli się o tym, że jest zła pogoda. Od tego momentu powtarzają wielokrotnie, że robią tylko lot kontrolny, ale odejdą na drugie zajście, na drugi krąg, a stamtąd na zapasowe lotnisko. Więc gdy się okazało, że samolot zaczął odchodzić, a są świadkowie, którzy, jak mówię, to potwierdzają, w tym momencie doszło do eksplozji w lewym skrzydle, więc istnieje duże prawdopodobieństwo związku przyczynowo-skutkowego między tym, iż nie udało się doprowadzić do katastrofy samolotu, a tym, że uruchomiono mechanizm eksplozyjny. To oczywiście jest hipoteza związku między tymi dwoma wydarzeniami, ale wydaje się, że ona ma ręce i nogi, że ona ma sens.
Bardzo proszę, halo. Halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór do programu.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Witam ojca i witam pana ministra. Ja chciałam tylko tutaj...
Witam również bardzo serdecznie panią.
Aleksandra, przepraszam, nie przedstawiłam się, bo to tak silne emocje. No, chylę czoła, że mamy ludzi, mamy pana ministra, który odważył się stawić czoła i to wszystko wziął, ta praca, ta odwaga, to poświęcenie, bo chciałam jeszcze nadmienić, proszę państwa, ja miałam tego samego dnia, kilka godzin później, telefon z Izraela, rodowici Izraelici właśnie zadzwonili przerażeni, gdzieś wcześniej jeszcze mieszkający przed wojną w Polsce i właśnie od razu był komentarz, że słuchaj, u nas wszyscy mówią, że to morderstwo. Przecież to morderstwo, to co się stało, ten dramat. Ja chciałam tylko nadmienić, panie ministrze, no chylę czoła, bo to co przeszły rodziny naszej elity, elity w służbie naszej Polski, naszej ojczyzny, przecież to cały czas trwa, prawda? Bo nie ma końca, bo nie ma tej prawdy, bo po prostu jeszcze te oszczerstwa, te potworności płynące ze strony Rosjan na temat generała Głasika, czy braku umiejętności polskich pilotów. Przepraszam, bo po prostu no, gdzieś cały czas to w nas jest i my czekamy, że Polska, że wreszcie no, ta sprawa zostanie raz na zawsze wyjaśniona, a przecież te rodziny dalej żyją w tym dramacie i ten dramat się nie skończy, bo nie tylko że to, że wszyscy zginęli, ale sposób, w jaki zginęli, tak jak pan minister teraz komisja ujawniła, te po prostu te szczątki, te poparzenia, no tu brakuje słów wręcz na to, a później jeszcze te oszczerstwa, te pomówienia, potem jeszcze obśmiewanie, przecież to w ogóle to nie ma słów na to. I chciałam powiedzieć, że czy tak jak pan minister mówił, że prokuratura dalej się zajmie tą sprawą. Ja pochodzę z rodziny, gdzie my dobrze wiemy, co to jest Rosja i czym był Związek Radziecki. Wujek mojego ojca był też rozstrzelany w Katyniu. Mój dziadek był wywieziony na Syberię jako kierownik polskiej szkoły. Moi wujkowie musieli uciekać też i z armią Andersa i gdzieś nam udali. Także my wiemy, kim jest pan Putin i dobrze wiemy, jak to wszystko działa. Całe siły lewicy i komunistyczne. To tyle. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pani Aleksandro, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, pani Aleksandro. No, w pełni się z panią zgadzam. To jest chyba najstraszliwsza zbrodnia po II wojnie światowej, z jaką się Europa zetknęła. I nie mam wątpliwości, ma pani absolutną rację, konieczna jest reakcja prawna, tak jak konieczna jest ona, jak pani wie, w sprawie katyńskiej, która przecież, chociaż duża część
wielu rządzących z Rosją przyznało się do tego czynu, to po dzień dzisiejszy w żadnym wypadku nie chcą zaaprobować żadnych konsekwencji prawnych i nie przeprowadzono żadnego procesu, który by kogokolwiek skazał w sprawie Katyński. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Minęło tyle lat. Cały świat, nikt nie ma wątpliwości co do zbrodni rosyjskiej, sowieckiej zbrodni w Katyniu, ale Rosjanie nie pozwalają na przeprowadzenie tego w wymiarze prawnym. Podobnie może być tutaj, chociaż skierowanie tej sprawy na przykład do Trybunału właśnie Praw Człowieka, myślę, byłoby właściwe, no ale powtarzam, to już jest decyzja rządu. Ja jako przewodniczący komisji się na ten temat wypowiadać nie mogę, bo tutaj bardzo jasno są prawne granice, ustawione. Za to dziękuję za te miłe słowa wobec mnie. One się należą przede wszystkim członkom komisji, ale także wszystkim, którzy przez te lata badali tragedię smoleńską. To są tak bardzo wielu naukowców różnorodnych, bardzo wielu dziennikarzy, wielu ludzi, którzy się tym zajmowało profesjonalnie. Olbrzymia praca wielkiej części Polaków, którzy nie poddali się, nigdy się nie pogodzili z kłamstwem smoleńskim. Nawet teraz, w tych ostatnich momentach, kiedy są ataki na komisję, próba zniszczenia komisji, próba jej rozbicia, trzeba zdać sobie też sprawę. To jest największa zbrodnia, jaka dotknęła naród polski po II wojnie światowej i jedna z największych zbrodni, jaka się zdarzyła w Europie po II wojnie światowej, mająca olbrzymie konsekwencje polityczne. W związku z tym skala ataków mających na celu uniemożliwienie zbadania i przekazania prawdy, stanowiska prawnego z państwa polskiego też musi być bardzo duża, bo po prostu zagrożone są olbrzymie interesy głównie strony rosyjskiej i tych, którzy tą stronę rosyjską wspierają, więc stąd są te ataki. Nie dziwmy się tym atakom, ale stójmy bardzo twardo po stronie prawdy. Jest raport wersji filmowej, jest już napisany raport pisemny, będzie za chwileczkę upubliczniony. Znacie państwo przebieg wydarzeń, mamy pełną dokumentację materiału dowodowego, że przyczyną była eksplozja. Mamy pełne dowody pokazujące, że od samego początku, od remontu do końca, do kłamstwa smoleńskiego, we wszystkich kluczowych momentach interweniowały i działały służby rosyjskie. Niestety, zwłaszcza na początku, za zgodą niektórych ludzi ze służb polskich i z administracji pana Donalda Tuska. Taka jest prawda. Ona jest trudna, ja sobie z tego zdaję sprawę, czasami szokująca, też sobie z tego zdaję sprawę. Trudno się jest, jak powiem, nie tylko z nią pogodzić, ale trudno jest wyciągnąć konsekwencje z tego wynikające, dlatego że przez 11 lat nieustannie kłamano i pewna część opinii publicznej się do tego kłamstwa przyzwyczaiła. Najlepszym przykładem jest właśnie to, że ciągle łatwiej nam jest powiedzieć katastrofa pod Smoleńskiem niż nad Smoleńskiem, dlatego że przecież, chociaż nikt nie ma wątpliwości, że ona się zdarzyła nad Smoleńskiem, to nie ma cienia wątpliwości. Bez względu na to, czy to była eksplozja, czy to wybuch, czy to było, gdyby, w ogóle to jest fikcja z tym uderzeniem, ale nawet gdyby to było uderzenie w drzewo, to też się zdarzyło nad Smoleńskim, w powietrzu to skrzydło zostało urwane. To nie ma wątpliwości, ona miała miejsce nad Smoleńskim, ale taka jest presja mediów, taka jest presja kłamstwa smoleńskiego, że większość osób boi się po prostu tego sformułowania, traktując je jako ryzykowne i tak dalej. Musimy zdać sobie, spojrzeć prawdzie w oczy. Prawda jest taka, że zamordowano polskiego prezydenta i polską elitę. I naród polski musi z tego wyciągnąć konsekwencje. Nie chodzi mi tylko o konsekwencje karne wobec tych ludzi, którzy do tego doprowadzili, czy w Polsce współdziałali, czy przede wszystkim doprowadzili w Rosji. Chodzi także o świadomość naszą narodową, o zrozumienie, w jakim miejscu się znajdujemy, jak musimy być silni, mocni, jak musimy być wspólnie, razem działający i wspierający rząd patriotyczny, chrześcijański, bo naprawdę, jeżeli się będziemy spierali, jeżeli będziemy udawali, odwracali się od prawdy, to po prostu czekają nas tragiczne wydarzenia. Prawda smoleńska pokazuje, jakie są wymogi, jakie są konieczności, wyzwania stojące przed narodem i rządem polskim.
9:23. Tragedia smoleńska, temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Piotr z Łodzi się kłania. Witam.
Szczęść Boże, panie Piotrze.
Panie ministrze, mam takie pytanie. W Stanach Zjednoczonych jest taki przepis, gdzie do jednego samolotu nie ma prawa wejść dwóch generałów armii amerykańskiej. Jak to się stało, że do jednego samolotu zmieszczono praktycznie całą elitę polską, od prezydenta przez generałów polskich, których tak trudno było nam wykształcić, prawda, natowskich. Kto za to odpowiada i czy są już w tej chwili przepisy regulujące tą sprawę, że do jednego samolotu nie może wsiąść, no przynajmniej dwie ważne osoby nie mogą wejść do jakiegoś samolotu, prawda, lecące w delegacji. Prosiłbym o taką odpowiedź.
Dziękujemy, panie Piotrze, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Ja nie znam na tyle, tak jak pan, przepisów amerykańskich, na które się pan powołuje, ale mogę panu powiedzieć, że na pewno nie są to przepisy natowskie, dlatego że sam jako minister obrony narodowej latałem z kilkoma generałami, zarówno amerykańskimi, angielskimi, francuskimi, czy innych narodowości. W związku z tym w NATO takich przepisów tak sformułowanych, jak pan to przywołał, na pewno nie ma, ale nie ma wątpliwości, że istnieje rozsądek, że istnieje poczucie bezpieczeństwa, że istnieją służby, które mają obowiązek, zwłaszcza w takiej sytuacji napiętej, z jaką mieliśmy wtedy do czynienia między Rosją a Polską, a zwłaszcza między Rosją a prezydentem Lechem Kaczyńskim. Wiadomo było, że jest Rosja bardzo wroga wobec pana prezydenta. Tym bardziej powinny w tej sprawie służby interweniować, czuwać i podejmować stosowne działania, ale nie tylko służby, także osoba odpowiedzialna bezpośrednio za bezpieczeństwo armii i stan armii, czyli minister obrony narodowej. Wtedy pan Bogdan Klich, jest znana jego notatka na pytaniu jednego z generałów, który pisze, że właśnie chce, że prosi o zgodę na polecenie wraz z panem prezydentem, i na tym jest notatka pana ministra Bogdana Klicha. Tak, jak najbardziej, ja teraz niedokładnie cytuję słowa, tylko ich sens. Tak, jak najbardziej, ja też mam zamiar tam polecieć. Pisze pan Bogdan Klich, ale nie poleciał. Więc tutaj to on, znaczy nie jest możliwy wylot jakiegokolwiek wojskowego, a już zwłaszcza generała, bez zgody ministra obrony narodowej. On musiał wydać zgodę na lot wszystkich tych generałów tym samolotem. Więc jeżeli mnie pan pyta o ten zakres, tak powiem, problemu, no to tutaj mamy bardzo jasne wskazania. Z jednej strony to jest problem służb, które powinny interweniować i przestrzec przed takimi zachowaniami i działaniami, a z drugiej strony to jest kwestia decyzji ministra obrony narodowej.
Dziękujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria, jesteś. Pozdrawiam was wszystkich tam, słucham tych pięknych
i mądrych słów. Przede wszystkim pozdrawiam gorąco pana Macierewicza, bo on naprawdę robi bardzo dużo. Ale ja też w sprawie tego samolotu byłam młodą dziewczyną, jak angielski samolot był zestrzelony w czasie wojny i leciał w potok, to ścinał od czubka drzew, ale to były potężne drzewa, do samego potoku do dołu, że zostały na dole niskie pniaki, a on w całości spadł tym czubem w ziemię. I nie uszkodziło skrzydeł. Jak ja słyszałam, jak mówili, że gałązka brzozy uszkodziła, to mnie normalnie śmiech ogarnął. Co myślę, jakie to małostkowe, jakie to głupie. Przecież to jest wprost nie do uwierzenia. Logicznie myśląc, żadna gałązka dużego samolotu nie uszkodzi skrzydła w samolocie, bo jeździłam samolotami i wiem, jak samoloty wyglądają i widziałam zeszczelenie samolotu, jak wygląda i to w lesie, gdzie były duże drzewa i nie urwało skrzydełka. Więc ja nie będę się więcej rozgadywać, ale wiem, że prawda wyjdzie na wierzch i oliwa zawsze wypływa, a ci, co kłamią, niech po prostu biją się w piersi, bo ten na górze, który jest nad nami, on ich rozkrzeszy. A panu Macierewiczowi i życzę mądrości, zdrowia i Bożego błogosławieństwa, bo ten człowiek robi bardzo dużo dla kraju. Miłej nocy, dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, pani Mario. Do widzenia. Pozdrawiamy. Do widzenia z panem Bogiem, panie ministrze.
Dziękuję pani Mario i chcę powtórzyć, że traktuję i przyjmuję te słowa jako podziękowania po prostu dla wszystkich, którzy te badania robili, zwłaszcza dla członków komisji, którzy naprawdę pracują od lat w bardzo trudnych warunkach, brutalnie atakowani przez media, brutalnie atakowani przez różnych ludzi. Próbuje się ich skłócić, próbuje się ich przeciwstawić, próbuje się ich wyśmiewać. Bardzo, bardzo różne brutalne działania są przeciwko nim kierowane, dlatego za słowa pani, jak i wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Za to, jeżeli chodzi o przywołanie pani doświadczenia z samolotem i ta absurdalność tezy o zniszczeniu przez brzozę skrzydła i samolotu, ona w pełni podzielam pani stanowisko. To oczywiście nie chodziło o gałązkę, tylko chodziło o pień. To jest jasne. Niemniej nie ma wątpliwości, że, bo jak mówiłem, przeprowadziliśmy bardzo, bardzo dokładne badania w tej sprawie i to instytutu znanego na całym świecie z tego typu badań. Nie ma wątpliwości, że gdyby w ogóle doszło do takiego zderzenia, to skrzydło przecina brzozę, ale w tym wypadku w ogóle nie doszło do takiego zderzenia. To jest istotne. Skrzydło zostało urwane 100 metrów wcześniej. To jest wynik naszych badań, który jest po prostu bezsporny i bezdyskusyjny, więc nie ma tutaj żadnego takiego problemu. Niemniej prze to jest czymś nieprawdopodobnym, ale faktycznym, proszę pani, proszę państwa. Bardzo duża ilość ludzi z tytułami naukowymi, z wysokimi tytułami naukowymi, uległa temu szaleństwu propagandy sowieckiej, rosyjskiej, proszę wybaczyć, już propagandy rosyjskiej, która przypisała właśnie temu drzewu zniszczenie samolotu. Co więcej, do dnia dzisiejszego pan Maciej Lasek powtarza: tak, na wysokości 5 metrów samolot uderzył w brzozę i oderwało się skrzydło na skutek uderzenia w brzozę. Absurdalność tego jest zupełnie oczywista. Gdyby samolot na 5 metrach, proszę sobie wyobrazić, jak ten samolot przecież wygląda, jaką on ma wysokość podwozia w relacji do skrzydła. Gdyby on uderzył na 5 metrach w tę brzozę, to szopa bodina, która stoi obok tej brzozy, zostałaby zniszczona.
zniszczona, absolutnie zmieciona z pozycji ziemi. To w ogóle jest zupełny absurd. Także zresztą Narodowy Instytut, Krajowy Instytut Lotniczy w Stanach Zjednoczonych to potwierdził, robiąc w tej sprawie symulację. Więc tutaj nastąpiła wiara w jakieś zupełne absurdy, a uwierzono w nie, też powtarza się te kłamstwa, ponieważ była taka presja ze strony rosyjskiej i ze strony propagandy administracji pana Donalda Tuska, że ludzie woleli uwierzyć w zupełne absurdy, byleby tylko nie spojrzeć prawdzie w oczy, że prezydent został zamordowany. Na tym polega cała sprawa. Odwracano się od prawdy, bo ta prawda by wymagała od tych ludzi działania, a przede wszystkim innego stosunku do własnego narodu i innego stosunku do kształtowania własnego państwa. Na tym polega problem. Wolano kłamstwo niż obowiązek narodowy, bo z prawdy wynika pewien obowiązek narodowy takiego, a nie innego kształtowania naszego narodu i naszego państwa, wyciągnięcia wszystkich konsekwencji z tego płynących, także jeśli chodzi o wychowanie, także jeśli chodzi o kształt rodzin, także jeżeli chodzi o kształt instytucji państwowych, także jeżeli chodzi o kształt zarządzania poszczególnymi przedsiębiorstwami. Proszę Państwa, my badając ten dramat, musieliśmy też zbadać te przedsiębiorstwa, które zostały wskazane przez Rosjan jako te, które mają być pośrednikami przy remoncie tego samolotu. No, ilość tajnych współpracowników z lat jeszcze 80. służb komunistycznych, no to po prostu są naprawdę przerażające, że tak długo działały, nie wiem, czy to nie jest niestety w jakimś wymiarze kontynuowane, tak długo działały wśród kluczowych przedsiębiorstw zbrojeniowych zespoły ludzkie, które były po prostu na służbie sowieckiej, a potem rosyjskiej. No na tym polegał dramat. Na tym też polega to kłamstwo rosyjskie, które sprawia, że ci ludzie, którzy mają tego typu powiązania, upowszechniają to kłamstwo. Są głównym narzędziem upowszechniania tego kłamstwa. Nie jest przecież przypadkiem, że telewizje, których założycielami byli tajni współpracownicy służb sowieckich, to są te właśnie media, które najchętniej, najbrutalniej i najbardziej, tak powiem, kłamliwie upowszechniają nieprawdę o dramacie smoleńskim. Więc wracając do pani wypowiedzi, w pełni się zgadzam, że ten absurd może być powtarzany tylko przez tych, którzy chcą, żeby panowało ciągle kłamstwo smoleńskie.
Bardzo proszę, halon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam pana ministra Macierewicza. Przysłuchuję się tej rozmowie.
Witamy serdecznie panią.
Stefania z Podkarpackiego. Przysłuchuję się tej rozmowie, a szczególnie przysłuchuję się wypowiedziom radiosłuchaczy. I muszę powiedzieć, że no, niektórzy u mnie powodują pewne zdziwienie. Otóż zadzwonił pan Marek, który no, powiedział, że ma pewne wątpliwości co do tej tragedii.
Pani Stefaniu, czy ja mogę wejść pani słowo? Bardzo byśmy prosili może temat jakiś, prawda, jakąś myśl. Każdy ma prawo do swojej opinii, dlatego może nie tyle oceniajmy, prawda, drugiego człowieka, że ktoś dziwi się, czy panią ktoś dziwi, prawda? Można mieć takie spojrzenie? Można. Antena Radia Maria jest pewnego rodzaju płaszczyzną, gdzie możemy wymieniać się i nie chcemy oceniać drugiego człowieka. Nie, chcemy rozmawiać konkretnie na argumenty. I o to też panią bym prosił.
Więc proszę ojca, więc mnie się wydaje, że żeby rozwiać pewne wątpliwości, no to należałoby sobie zadać kilka pytań i spróbować na te pytania odpowiedzieć. Przecież są, ja dzisiaj zresztą oglądałam też w telewizji ten film Smoleńsk, jak również cały ten przebieg tej katastrofy. Muszę powiedzieć, że bardzo szczegółowo to wszystko jest przekazane. związane. I to powinien każdy to zrozumieć i chyba rozumie. I ja na przykład nie mam żadnej wątpliwości co do tragedii nad Smoleńskiem, dlatego że są i poszlaki, i dowody na to. Wystarczy sobie na pytanie odpowiedzieć, dlaczego do tej pory dowód znajduje się w Rosji, prawda? Wystarczy sobie na pytanie odpowiedzieć, że dlaczego nie mamy do tej pory skrzynek. Jaki jest cel tego, że się przetrzymuje to wszystko? No przecież chyba każdy potrafi myśleć logicznie i odpowiedzieć sobie na to pytanie. I to taka odpowiedź wydaje mi się, że te wątpliwości pewne rozwiewa. Natomiast tutaj pan minister Macierewicz, no z ogromnym szacunkiem się tutaj zwracam do pana ministra i całego tego zespołu, wykonał niesamowitą pracę, ponieważ chciał podeprzeć to jak gdyby, wydaje mi się, tezą naukową. Natomiast i to rzeczywiście się udało. Muszę przyznać, że to się udało. Dlatego właśnie pozwoliłam sobie powiedzieć, że na przykład ja nie mam wątpliwości. Druga sprawa, która mnie nurtuje, to jest pytanie następujące. Jeśli to by była zwykła katastrofa, to dlaczego nikt się nie uratował? I teraz tutaj przywołam przypadek, który zdarzył się w mojej rodzinie. Otóż mój siostrzeniec leciał motolotnią, to była miejscowość Lublin, leciał motolotnią 400 metrów nad ziemią. Proszę sobie wyobrazić, że spadł z tej motolotni. I on, wiadomo, że on nie miał jakiegoś tam zabezpieczenia, jeżeli chodzi o jakiś mundur specjalnie, czy jakieś coś.
Panie Stefaniu, pani pozwoli, że ze względu na upływający nam czas, bardzo bym serdecznie panią poprosił o finalizowanie swojej wypowiedzi.
Już. I chodzi o to, że z takiej wysokości spadł i tylko miał bardzo połamaną miednicę, ale i z kręgosłupem, natomiast mózg miał cały i to. Więc jeżeli ktoś spada z takiej odległości, z takiej wysokości i żyje, no to jak nie mógł się uratować chociaż jeden pasażer tego samolotu? Przecież to jest absurd. No więc dlatego chciałam to powiedzieć, bo naprawdę no jestem tak zdziwiona, że niektórzy Polacy jeszcze się nie przekonali do tej prawdy, jaką tutaj pan minister Macierewicz właśnie nam tu o tej prawdzie nam mówi.
Panie Stefanio, dziękujemy serdecznie.
Dziękuję również serdecznie i pozdrawiam ojca i pana ministra.
Panie ministrze, proszę o odniesienie się do telefonu pani Stefanii i o podsumowanie czasu naszego spotkania, które pomału dobiega końca. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Stefanio za przywołanie tych kwestii. No rzeczywiście jest dziwactwem byłoby, gdyby nikt nie przeżył, gdybyśmy mieli do czynienia z normalną katastrofą. Różni ludzie i słusznie podkreślają, że ten samolot, ci, którzy twierdzą, że katastrofa się odbyła w ten sposób, że on uderzył w ziemię, że uderzył przy względnie niewielkiej prędkości w grunt podmokły, a więc względnie miękki i pod niewielkim kątem, tam między 7 a 10 stopni, czy między 5 a 10 stopni wobec gruntu. W związku z tym wszystkie te okoliczności powinny sprawić, że pewna liczba osób w takiej sytuacji by przeżyła. No a jak wiemy, stało się inaczej. W pełni się w związku z tym zgadzam z pani tą argumentacją i dziękuję za podkreślenie tej naukowej wartości raportu i wersji filmowej tego raportu, bo to właśnie było celem tej filmowej wersji, żebyście Państwo mogli zapoznać się. Ten film trwa wprawdzie godzinę 20 minut, no ale poświęcenie czasu na przeczytanie 450 czy 400 stron byłoby konieczne, nieporównanie więcej poświęcić czasu niż na film, który relacjonuje główne wątki naszych badań naukowych, zbierających wyniki jednoznacznie świadczące o tym, jak doszło do tego dramatu i że jego przyczyną były eksplozje, a zaczęło się od oddania w rosyjskie ręce, w ręce rosyjskich służb remontu Tu-154. Bardzo ważnym elementem było to, że służby polskie niestety były tutaj zupełnie nieprzygotowane i przechodziły do porządku dziennego nad interwencjami służb rosyjskich, a służby rosyjskie przez cały czas kontrolowały przebieg wydarzeń tej tragedii. Więc, szanowni Państwo, ta nasza dzisiejsza rozmowa odbywa się w tego szczególnego dnia, 11. rocznicy, a jest to rocznica, która przypada w ten sam dzień tygodnia, w sobotę, więc zbliża nas do tamtej tragedii w sposób szczególny. Dlatego też cieszę się, że tego dnia nasza komisja mogła przedstawić wszystkim Polakom, czy dużej części Polaków poprzez nie tylko już telewizję Trwam, nie tylko już Radio Maryja, które odegrało w tym olbrzymią rolę, ale także przez pierwszy program telewizji, przebieg wydarzeń i przebieg badań udowadniających i mówiących, co się naprawdę zdarzyło, bo przecież właśnie brak tego przekazu oficjalnego, przekazu publicznej telewizji był jednym z istotnych elementów, który podtrzymywał wątpliwości, sprawiał, że one się rozprzestrzeniały, że było łatwo atakować i komisję, i nasze prace, dlatego że jakby takie wstrzymywanie się ze strony telewizji było interpretowane przez zwolenników kłamstwa smoleńskiego jako brak akceptacji dla naszych prac. Oczywiście wygląda to zupełnie inaczej. Na szczęście telewizja to zrobiła. Macie Państwo dostęp już do podstawowego materiału dowodowego i możecie Państwo, każdy Polak może wyciągnąć z tego właściwe wnioski. Ja chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować Państwu, ale przede wszystkim telewizji Trwam, Radiu Maryja, ojcom redemptorystom. Chciałem też przypomnieć olbrzymią pracę naszego dziennika w pierwszych latach, miesiącach i latach po tym dramacie. Korzystaliśmy w naszym raporcie z dorobku waszych dziennikarzy. On jest naprawdę niezwykły. To są pierwsi dziennikarze, którzy trafili na przykład do Centrum Wojskowego Logika. To są pierwsi dziennikarze, którzy przeprowadzili różne bardzo ważne, istotne wywiady, których dzisiaj już by nie można było zrobić, bo ci ludzie już dawno nie żyją. W związku z tym zebrany materiał przez nasz dziennik ma olbrzymią wartość dowodową. Raz jeszcze serdecznie dziennikarzom naszego dziennika za to dziękuję. I wszystkim Państwu, którzy wytrwaliście przy prawdzie przez te wszystkie lata, czekając na raport, który dopiero teraz mógł zostać przedstawiony, ale wierzcie, że te 4 lata naszej pracy były niesłychanie intensywne. Nigdy jeszcze w historii badań lotniczych, katastrof lotniczych nie pracowano w tak trudnej sytuacji, w której nie tylko materiały podstawowe są przejęte przez stronę, która dokonała tego czynu, ale umysły ludzkie, stanowiska bardzo wielu środowisk naukowych, nie tylko politycznych czy gospodarczych, ale naukowych, zostały zatrute kłamstwem smoleńskim, zostały zatrute fałszem i w związku z tym to wszystko niesłychanie utrudniało pracę i utrudnia pracę naszej komisji. Mimo to potrafiliśmy dotrzeć do prawdy, potrafiliśmy przeprowadzić naukowe badania, które pokazują, jak doszło do tego dramatu, do tej tragedii. Zrobiono także doświadczenia i analizy, które nie miały dotychczas precedensu w historii badania katastrof lotniczych. Rekonstrukcja oparta na metodzie elementów skończonych, oparta na 31 milionach punktów elementów skończonych, jest absolutnym ewenementem w historii badania katastrof lotniczych. Nigdy dotąd tak gigantycznej rekonstrukcji nie zrobiono, nigdy nie zrobiono, ale także tutaj Wojskowa Akademia Techniczna ma olbrzymi dorobek, ona zresztą także część badań, które były później realizowane przez Instytut w Wichita, to właśnie ona zrobiła, zeskanowała ten samolot numer 102, który stał się wzorem do rekonstrukcji samolotu numer 101, ale także później w oparciu o model zrobiony w Wichita, także VAT robił symulacje, które jednoznacznie pokazały fałsz raportu Anodiny i fałsz raportu Millera. Dotyczy to także Instytutu Lotnictwa, dotyczy to także Uniwersytetu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielu innych uczelni i instytutów naukowych, które wspierały naszą pracę i których doświadczenia były dla nas niezwykle istotnym punktem wyjścia do wniosków, które jednoznacznie mówią, że dramat smoleński był dramatem wynikającym z wysadzenia w powietrze samolotu, w którym leciała polska delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele do Katynia. Nigdy tego dramatu nie zapomnimy i wierzę głęboko, że teraz, gdy raport końcowy pokazujący przyczyny tej tragedii jest już gotowy, zostaną z tego wyciągnięte wszystkie wnioski, bo to jest niezbędne dla odbudowy siły narodu i państwa polskiego. Raz jeszcze ojcom przekazuję najserdeczniejsze podziękowania za wielką, wielką misję narodową i duchową, jaką ojcowie realizujecie. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Tragedia smoleńska w 11. rocznicę od tego tragicznego wydarzenia była tematem naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych, a naszym gościem był pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu 9. kadencji, były minister obrony narodowej, szef podkomisji Smoleński. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu ministrowi dziękujemy za ten czas, za tę pracę.
Dziękujemy
z Panem Bogiem. Dziękujemy także wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych.